Serdecznie jeszcze raz pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na nasz program. Wcześniej zapowiadaliśmy dzisiaj temat, co warto wiedzieć o świadkach Jehowy. Taki temat, oczywiście czekamy i na Państwa telefony. Będziemy może i w trakcie nawet naszej rozmowy tej wstępnej, gdyby były jakieś pytania, zawsze chętni jesteśmy na nie odpowiadać. Jeszcze dzisiaj, korzystając z tego, że mamy kilku gości, mam nadzieję, że i temat spróbujemy chociażby trochę pogłębić, bo tak no, nawet chyba dzisiaj dzieje się, że coraz częściej Świadkowie Jehowy gdzieś nas spotykają, czy próbują dotrzeć do nas, czy do naszych domów. No, szukają też kontaktu. Można zaraz zapytać, dlaczego
szukają. Przede wszystkim stawiają wyzwanie katolikom, rzucają wyzwanie, odwiedzając ich, domagając się odpowiedzi na pewne zarzuty i odpowiedzi ze strony katolickiej. Ta odpowiedź jest bardzo konkretna i o tym chcemy powiedzieć.
Tak, dzisiaj naszymi gośćmi są brat Krzysztof Piekielniak, franciszkanin. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest pan Andrzej Wronka, prezes Stowarzyszenia Effata.
Szczęść Boże.
I pan Jan Ciepałowicz, nauczyciel, ale też i człowiek, który interesuje się i teologią studiuje. To wszystko, co również, myślę, pomaga przeżywać chrześcijaninowi swoje życie, odkrywać też i swoje miejsce w świecie. Witam serdecznie i pana.
Szczęść Boże.
Może, no nie wiem, rozpoczęlibyśmy zanim sam temat, jak już sformułowaliśmy go, dlaczego? Dlaczego akurat, prawda, takie, nie wiem, czy możemy powiedzieć, zainteresowania, dlaczego myślicie, czy zastanawiacie się nad świadkami Jehowy? Nie wiem, czy brat, czy pan Andrzej.
Ja, jeżeli chodzi o mnie, to muszę powiedzieć, że w pierwszej klasie technikum, a więc bardzo, bardzo dawno temu, zapukali do moich drzwi w Węgrowie na Podlasiu Świadkowie Jehowy. No i wtedy mi się wydawało, że jestem takim normalnym, dobrym katolikiem. Myślę sobie, Panie Boże, nie kradnę, nie zabijam, do kościoła chodzę, pacierz odmawiam, zaszyt do religii prowadzę, co w technikum było pewnym ewenementem. Myślę sobie, nie jest tak źle. I gdy przyszli ci ludzie, bardzo szybko się okazało, że ja nawet dobrze w ręku nie umiem trzymać Pisma Świętego, nic z tego Pisma nie umiem znaleźć, swojej katolickiej wiary nie umiałem obronić. I kiedy po dyskusji ci świadkowie wyszli, zacząłem się zastanawiać, no, czy ja do końca życia mam być schowany w domu, czy jedynym moim argumentem mają być zamknięte drzwi, spuszczony pies, bo ja się boję, nie umiem powiedzieć. Zacząłem czytać, pisać, kserować. W technikum no, dosyć nieudolnie to szło, by tak jakoś zgłębiać i pogłębiać, co chciałbym mocno podkreślić, nie tylko wiarę, ale również wiedzę religijną. Później na teologii poznałem kilku przyjaciół, obecnie księży, i razem zainteresowaliśmy się tym tematem. Ogromnym zaskoczeniem dla nas było to, że gdy zaczęliśmy odwiedzać domy Świadków Jehowy w Siedzcach, potem w okolicach, po kilku miesiącach...
I co, mam rozumieć, że na odwrót, nie oni do was, tylko wy?
Braliśmy do nich, adresy z parafii i pukaliśmy do domów, przedstawialiśmy się, rozmawialiśmy. Po kilku miesiącach praktycznie wyszedł zakaz, by z nami rozmawiać, szczególnie kiedy pani Eugenia z Kotunia po 32 latach bycia u Świadków Jehowy wróciła do kościoła, przyjęła sakramenty i praktycznie do dziś mamy wszyscy ogromne trudności, by poprosić świadków, żeby zechcieli z nami porozmawiać w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od naszych miejscowości. I tym też byśmy się chcieli tutaj podzielić z widzami.
Brat, dlaczego?
No, ja
czy też takie właśnie spotkanie? Bo nieraz coś musi stać się, coś może zaognić, czy zaiskrzyć w naszym życiu, żebyśmy pomyśleli, że to nas też może dotyczyć.
W moim przypadku to było tak, że był rok 1992 i szedłem z przyjaciółmi grać w piłkę nożną. No i podszedł do mnie mój kolega, który od kilku dni chodził przygnębiony, ponieważ zmarła mu mama na chorobę, którą ludzie nazwali rakiem. No i zapytał mnie, bo wiedział, że chodzę częściej jak zwykli koledzy w moim wieku do kościoła, czy tam Pismo Święte, czy nie zechciałbym przyjść do jego domu na takie spotkanie, bo nachodzą go Świadkowie Jehowy, on nie chce być niekulturalny, chce z nimi grzecznie polemizować, aczkolwiek nie zna tak dogłębnie Pisma Świętego. Tymczasem był przekonany do tego, że głoszą złe tezy i poprosił mnie na takie publiczne spotkanie, że był uświadomiony, przekonany wręcz, że dam im taką Bożą odprawę z Pismem Świętym w ręku. No i rzeczywiście poszedłem posadzili mnie na honorowym miejscu w pokoiku i się okazało, że wszystkim, tam było około 15 młodych ludzi na tym spotkaniu, takie a la widowisko publiczne, no i przyszło dwoje świadków Jehowy, no i skwitowali to śmiechem, byli zadowoleni, że tyle będą mieli słuchaczy potencjalnych, tudzież wyznawców, bo to byli wszyscy katolicy.
Dajmy naiwnych słuchaczy, łatwych słuchaczy.
Naiwnych, łatwych. No i się okazało, że pierwsze pytanie, jakie padło z ich strony, kto z was ma Pismo Święte? No i nikt nie miał, ja taki dumny jak paw, mówię, że mam. Pokazałem to Pismo Święte i co się okazało, że zadali mi kilka prostych pytań, wprowadzili mnie w przysłowiowy kozi róg, na które nie mogłem od razu im dać gotowej odpowiedzi. No i już nie chcę tutaj się wgłębiać, bo jest mało czasu i wtedy przegrałem tak zwaną no, Bożą bitwę, ale postanowiłem wygrać wojnę. Padłem na kolana, poszedłem do kościoła, mówię, Panie Boże, no coś jest nie tak. Tym ludziom trzeba pomóc. Wiele osób ich odgarnia od siebie, zamyka przed nimi drzwi.
Znaczy nieraz chyba wygląda tak, że my tak po prostu no nie wiemy, jak się zachować, bo boimy się, prawda?
No właśnie.
I też może kwestia tego, że nieraz nie potrafimy obronić. Boimy się, że nie obronimy naszej wiary, że okaże się jednak, że jesteśmy słabi.
Tak, no i wtedy Pan Bóg, długo nie musiałem czekać na odpowiedź, naprowadził mnie na Stowarzyszenie Ruchu Efata. Pojechałem do Niepokalanowa. Tam już poznałem takich bożych heroldów. W większości to były osoby świeckie. Ja wówczas również jeszcze nie byłem w zakonie. No i byłem zachwycony ich poziomem wiedzy religijnej, ich zaangażowaniem, ich poświęceniem. I wtedy postanowiłem pójść w ich szeregi, tym bardziej, że widziałem świadectwa osób, które powracały z organizacji Świadków Jehowy znowu w szeregi Kościoła katolickiego, bo musimy wiedzieć, że większość tych osób to była kiedyś katolikami. No i to mnie tak zachwyciło i wtedy zgłębiałem swoją wiedzę, jeździłem na różne sympozja, nabywałem literaturę, tak podobnie tutaj jak kolega Andrzej. Tam żeśmy się zresztą zapoznali. No i wtedy później, jak po prostu się tym zachwyciłem, no to przyszedł czas, żeby odwiedzać Świadków Jehowy. No i wtedy ja postanowiłem im dać taką Bożą odprawę, już byłem przygotowany, tak mi się wydawało wówczas, że pójdę od razu, nawrócę jednego czy drugiego świadka Jehowy, no i później się okazało, że to nie takie proste, że to musi być odpowiednia metodologia, żeby tych ludzi pozyskać, a przede wszystkim i nade wszystko łaska Boża, żeby ci ludzie z powrotem powrócili.
Znaczy, bo chyba tak, jak nawet przed programem rozmawialiśmy, oni też mają jakąś swoją metodologię, jakiś sposób, prawda?
No, całą socjotechnikę, bardzo dobrze przygotowaną od strony psychologicznej, opracowaną. Teraz wielu katolików dlatego reaguje spontanicznie, bo Kościół katolicki nie szkoli nas na niedzielnych mszach świętych, czy na spotkaniach oazowych, innych oazach, jak być podstępnym, czy jak socjotechnicznie działać, prawda, do innych wyznawców.
Natomiast... Znaczy, bo my nawet się do tego jakoś tak nastawiamy nie najlepiej, gdy ktoś mówi, że nas trzeba wyszkolić do tego, żeby gdzieś tam...
Tak, to się wiąże z jakimś podstępem, nieuczciwością. Natomiast Kościół katolicki traktuje bardzo dojrzale ludzi. Każdy wie, gdzie jest Kościół, o której godziny w niedzielę są msze, przyjdziesz... Będziesz, nie przyjdziesz, ty masz wolną wolę. Z niewolnika nie ma pracownika. Natomiast świadkowie, chcąc być skuteczni, raz w tygodniu mają kilka spotkań, ale jedno z tych tygodniowych spotkań jest poświęcone szkoleniom. Także w dalszej części programu myślę, że bardzo konkretne rzeczy po prostu przedstawimy, odsłonimy, po to, by telewidzowie mogli zobaczyć, że te kolorowe obrazki, ładne ubiory, wycedzone słówka, reżyserskie uśmiechy nie zawsze płyną z serca, a nieraz są po prostu reżyserką.
Ja tak bratu przerwałem.
I bardzo dobrze.
To może warto dodać, że przynajmniej w naszym przypadku bardzo dużą rolę i takiego zapału dodał nam pan Tadeusz Kunda, pierwszy prezes, założyciel Stowarzyszenia.
Nawet wiele książek. Fanta. Jeżeli ktoś się interesuje tematem Świadków Jehowy, to wiele książek
człowiek,
jest
który
jego autorstwo.
Ponad 50 lat, równo praktycznie 50 lat swego życia oddał na dyskusje, prelekcje, rekolekcje, spotkania i modlitwy za Świadków Jehowy i na swoich dłoniach ma ponad 1000 listów ze świadectwami z ostatnich lat powrotów tych ludzi do Kościoła katolickiego.
Panie Janie?
U mnie to już w bardzo młodym wieku były takie kontakty ze Świadkami Jehowy. Mianowicie jestem mieszkańcem Włodawy. W tej chwili w okolicach Włodawy mieszkam. I zwróciłem uwagę, że taki starszy pan, kulejący na jedną nogę, chodzi po domach i z jakimiś książkami. Czasami drzwi przed nim zamykano, czasami wchodził i w pewnym momencie trafił do naszego domu. Przyglądałem się, jak coś tłumaczy mamie. Mama nic z tego nie rozumiała, poprosiła, żeby innym razem pan przyszedł. Pan przyszedł następnym razem, ponownie zaczął tłumaczyć i tych sporo książek zostawił. Tata od razu był przeciwny tym wizytom. W każdym bądź razie to bardzo szybko się skończyło, ale to był już taki jakiś punkt zaczepienia, takiego zainteresowania pewnego. Natomiast takie już szerokie zainteresowanie miało miejsce na studiach teologicznych. Mianowicie, śledząc Pismo Święte, czytając, studiując, zwracałem uwagę na pewne wersety, mając strażnicę Świadków Jehowy, czy to się zgadza, co oni mówią. I zauważyłem pewną prawidłowość, że zwracając uwagę na wersety zapisane w strażnicach i porównując z rzeczywistą nauką biblijną, ja bardziej przyswajam wiedzę i rozumiem to, co mówi Pismo Święte. Do tego doszło, że nawet napisałem pracę magisterską na temat teologiczna koncepcja Królestwa Bożego w Piśmie Świętym, a nauka Świadków Jehowy. Następnie złożyłem pracę na studiach wyższych, licencjackich z teologii, również w tym samym temacie. W międzyczasie oczywiście bardzo dużo chodziłem po domach Świadków Jehowy, w różnych miejscach, gdy ich spotykałem, zawsze starałem się nawiązywać jakąś rozmowę. W tej chwili bardziej staram się uświadamiać zwykłych ludzi, katolików. Co to jest za nauka? Pokazuje, że ta nauka jest nauką błędną.
Dziękuję. Co warto wiedzieć o Świadkach Jehowy? To temat, nie wiem, czy od pana prezesa też rozpoczniemy, bo nieraz pytamy się, czy o rodowód, ale tak się przysłuchuję, że to nie tyle my myślimy, że ktoś nas nachodzi, bo tak nieraz jesteśmy traktowani, prawda, że Świadkowie Jehowy nachodzą nas, nachodzą nasz dom, gdzieś nas zaczepiają, zapraszają, rozdają różnego rodzaju ulotki, a tutaj, no, że to my, to też myślę, że takie bardzo ważne jest, żebyśmy się poczuli jakoś odpowiedzialni też za naszych, za ludzi, których spotykamy. Pomyśleli też o ich zbawieniu, o tych możliwości, ich miłości do Pana Jezusa. Więc
to jest podstawowy wymiar. Ja często spotykam się, i to jest o tyle przykre, że to ze strony katolików z zarzutami. Proszę Pana, co Pan się czepia Świadków Jehowy? Mili, grzeczni, uczesani, sympatyczni, pożyczyli na cukier, pomogli z dzieckiem chodzić, pomogli pole zaorać, tacy dobrzy sąsiedzi, a Pan to opowiada. Więc ja już pomijam tą kwestię pewnego rozmydlenia dzisiaj, fałszywego rozumienia ekumenizmu, czy to oklepane już słowo tolerancji, ale rozmawiamy tu na dwóch zupełnie różnych płaszczyznach. Ja nie polemizuję z tym, kto jest lepszy, mądrzejszy, inteligentniejszy procentowo, czy katolicy, czy Świadkowie Jehowy. Mnie interesuje zupełnie inna rzecz. Czy to, co ja głoszę, w co ja wierzę, czy to, w co głoszą Świadkowie Jehowy, w co wierzą, jest zgodne z Pismem Świętym w pełni, czyli innymi słowy, czy Świadkowie Jehowy głoszą pełnię prawdy objawionej, czy tylko fragmenty, a reszta to są półprawdy albo rzeczy nieprawdziwe, żeby już nie powiedzieć kłamliwe. Natomiast kto jak postępuje, Pan Bóg zna nasze serce, będzie sądził. Niestety dzisiaj ludzie i szkolnictwo, zresztą już szkolnictwo średnie, po wojnie został wyrzucony taki przedmiot jak logika, filozofia, są bardzo tak rozmydleni, mają trudność w uchwyceniu pewnych rzeczy. Jednym z podstawowych praw jest stwierdzenie, że dwa zdania jednocześnie sprzeczne nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Czyli jeżeli ktoś mówi, że Bóg jest Trójcą, a ktoś mówi, że Trójcy nie ma, czy mówiąc już takim językiem nieco brutalniejszym, ktoś zapewnia, że Trójca to jest jakiś pogański wymysł, to nie można powiedzieć, ci mają swoją prawdę, ci mają swoją prawdę. Bo obiektywna prawda
ale
nie może być
dzisiaj
sprzeczna.
Zmierza się do tego coraz częściej, widzimy, prawda?
Dlatego tak ciężko
jakaś
nawet
taka konfrontacja następuje i teraz już dobrze, to każdy
tylko
ma prawo
chodzi, żeby
do swoich...
rozmawiać na argumenty. Czy Świadkowie Jehowy mają argumenty biblijne za tym, co nauczają i czy ja mam? Dlatego poznałem te argumenty, mam i nie boję się odwiedzać Domu Świadków Jehowy. Ja myślę, że dla widzów bardzo takim plastycznym materiałem byłby konkretny przykład. Spośród 200 dyskusji, jakie w ciągu 17 lat miałem ze świadkami, nawet dzisiaj w Działdowie chcieliśmy odwiedzić salę Królestwa Świadków Jehowy, ale tak jakoś nie bardzo nas wpuszczono, może niepotrzebnie się pochwaliłem, że znam tutaj brata Krzysztofa Piekielniaka. Ale pamiętam jedną z rozmów, zaproszono mnie pod Warszawę. Dwoje z czworga dzieci odeszło do Świadków Jehowy. Rodzice nie wiedzieli, co robić, świadkowie stawiali zarzuty, pytania. Zaproszono mnie, przyjechałem, wchodzę do dużego pokoju, było pięcioro świadków, kilku sąsiadów i poprosiłem, byśmy rozmowę rozpoczęli od modlitwy do Pana Jezusa. Mówię, wiem świadkowie, że za przyczyną Matki Bożej czy Świętych się nie modlicie, no ale chyba Pana Jezusa uznajecie. Mówię, że to sam Chrystus, Ewangelia Jana, 15 rozdział, 5 werset powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. I myśmy się pomodlili, mówię myśmy, gdy świadkowie nawet nie wstali. Po skończonej modlitwie pytam ich, słuchajcie, dlaczego do Pana Jezusa nie chcecie się modlić? Odpowiada mi najstarszy z grona świadków, mówi, proszę Pana, nie modlimy się do samego Jezusa, ponieważ nigdzie w Biblii nie ma, żeby ktoś bezpośrednio do Jezusa się modlił. Przez Jezusa do Jehowy, ale nie do samego Jezusa. Ja mu mówię, w takim razie Pan chyba bardzo słabo zna Pismo Święte, troszeczkę się zirytował. Mówi, proszę Pana, więc w takim razie proszę im pokazać jakiś fragment biblijny, który mówi, żeby się modlić do Jezusa. Mówię, niech Pan otworzy Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 59-60 werset. Tam święty Łukasz napisał, tak kamienowali Szczepana, który modlił się. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A gdy osunął się na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im tego grzechu. I po tych słowach skonał. Ja mówię, no przed chwilą Pan był tak uprzejmy powiedzieć, że nigdzie w Biblii nie ma, żeby ktoś się modlił bezpośrednio do Jezusa, a do kogo się modlił święty Szczepan? Czy się może pomylił? Zapanowała taka konsternacja, mała cisza. No i ktoś inny ze Świadków Jehowy mówi, proszę Pana, ale przecież to jest tylko jeden werset. Przyznał się troszeczkę, że na chwilę nie straciłem orientacji. Nie wiedziałem, czy ta pani żartuje, czy mówi poważnie. Mówię, proszę panią, no ale ten werset jest. To co, ten werset nienatchniony, gorszy od innych wersetów? A może przy kamienowaniu Szczepan dostał w głowę i zamiast do Jehowy modlił się do Jezusa? No ten werset jest. Nie można go tak skomentować. Proszę im pokazać jakiś inny werset. Mówię, niech pani otworzy Apokalipsę 22:20, przedostatnie zdanie w Biblii. Święty Jan Apostoł napisał, Amen, przyjdź Panie Jezu. Pytam świadków najprościej jak potrafię. Drodzy świadkowie, Amen, przyjdź Panie Jezu. To do kogo się zwraca Jan? Pytanie wydawało mi się bardzo proste. Tymczasem ktoś ze świadków mówi, proszę Pana, przecież tu nigdzie nie jest napisane, że Jan się modlił, przyjdź Panie Jezu. To jest tylko tak napisane, że on tak mówił, żeby Jezus przyszedł, więc to nie jest modlitwa, tylko takie zwykłe powiedzenie. Pytam świadków, czy Państwo jesteście pewni, że to nie jest modlitwa, tylko zwykłe powiedzenie? Że to nie jest modlitwa do Jezusa. Tak, na pewno to nie jest modlitwa do Jezusa. Wielokrotnie mi się zdarzało, że świadkowie za kilkadziesiąt sekund zmieniali zdanie, więc wyjąłem długopis, poprosiłem o kartkę, mówię, to zapiszmy nasze stanowiska. Ja twierdzę, Apokalipsa 22:20, jest to przykład modlitwy do Jezusa, państwo, że nie. Dobrze. Wyjąłem dużą czerwoną książkę Świadków Jehowy, żeby nie być gołosłownym, a może nawet do niej się odwołam, bo zawsze nie lubiłem plotek, na temat jakichś wyznawców religii, lubię sięgać do źródeł, bo to, że ktoś tam o świadkach mówił, to wcale nie znaczy, że tak jest. Wspaniały finał objawienia bliski, książka wydana w języku polskim w roku 93, strona 319, kolumna prawa, ostatni akapitu dołu. Mówię dokładnie te parametry, bo jestem przekonany, że jakaś część Świadków Jehowy nas też ogląda i chciałbym, żeby mnie mogli sięgnąć do biblioteczki teokratycznej i sprawdzić sobie te źródła. Jest to komentarz do Apokalipsy, wydany przez Towarzystwo Strażnica i na temat tych słów przyjdź Panie Jezu czytamy takie oto zdanie. Tak więc razem z Janem żarliwie się modlimy. Amen, przyjdź Panie Jezusie. Ja mówię, no drodzy świadkowie, no przed chwilą mówiliście, no zapisaliśmy na kartce, że to na pewno nie jest modlitwa, że to takie powiedzenie. Tu mamy przykład, że to jest żarliwa modlitwa. Słyszę w odpowiedzi Brumana, to nie jest modlitwa, to jest tylko taka prośba, żeby Jehowa posłał Jezusa na ziemię. Ja mówię, drodzy Państwo, traktujmy się poważnie. W tej żarliwej modlitwie widzę cztery wyrazy. Amen, przyjdź Panie Jezusie. Który z nich się tyczy do Jehowy? Jeżeli ja z kuchni wołam Henryka, Henryku, przyjdź tu do pokoju, to zwracam się do Henryka, czy proszę Pawła, żeby poszedł do kuchni i przysłał tutaj Henryka. Mówię, no bądźmy, wasza literatura. Pan to wyrwał z kontekstu. Proszę więc cały rozdział przeczytać, wszystkie akapity, udowodnić, że ja wyrwałem z kontekstu. I w zasadzie jakiego tematu byśmy nie dotknęli? Czy Trójca Święta, nieśmiertelność bóstw, nieśmiertelność duszy, dziewictwo Matki Bożej, piekło, czyściec, niebo, bo tam jest jeszcze kwestia, prawda, że świadkowie uczą, że część będzie w niebie zbawionych, 144 tysiące, a reszta będzie w raju na ziemi. Nawet wyliczyli, ile hektarów będzie przypadało na jednego członka. Czy ta prawda właśnie jest po stronie Kościoła katolickiego, czy po stronie Świadków Jehowy? I gdzie byśmy nie wzięli, to pozory świadkowie mają bardzo dobrze zrobione. Od strony socjotechnicznej, psychologicznej. Jak zaczniemy głębiej zbadać, tak, okazuje się, że prawda jest po stronie Kościoła katolickiego.
Co jest takiego istotnego? Co nas przekonuje do tego, że ja jako człowiek wierzący, jako katolik jestem, można powiedzieć, po właściwej stronie, prawda? A Świadek Jehowy, czy w ogóle robić takie rozróżnienie, bo tak jak pan na samym początku powiedział, też są dobrzy ludzie, też pożyczą i na cukier.
My nie walczymy z ludźmi, my tylko walczymy z poglądami,
dlatego
z nauką.
Dlatego właśnie, żeby pokazać i powiedzieć, co jest tutaj istotnego w tym naszym spotkaniu, czy może wspieraniu się, czy chodzi właśnie o człowieka, czy chodzi o wiarę, czy chodzi o moją relację właśnie do pan.
Najważniejsze jest to, co ojciec powiedział wcześniej, że tu chodzi o zbawienie każdego człowieka. Pan Tadeusz Kuna na naszych spotkaniach wielokrotnie używał takiego bardzo pięknego porównania, że Świadek Jehowy jest to człowiek, który wypadł za burtę łodzi Piotrowej, albo już od urodzenia jest za tą burtą łodzi Piotrowej. I teraz ktoś mu musi rzucić koło ratunkowe, po to, żeby on, będąc przy Chrystusie, też miał szansę przyjmować sakramenty święte, też miał szansę kochać Matkę Bożą i prosić ją o wstawiennictwo i tak korzystał z pełni tego, co Chrystus w Kościele katolickim zdeponował. I teraz jak mu podać to koło? Czy jeżeli ja go będę wyzywał, śmiał się, roznosił plotki, czy w jakiś sposób dokuczał, prześladował, czy to będzie... Nie chcę użyć słowa reklamą, pytanie, dobrym świadectwem.
Jak ja się mam okazać dla niego bratem i tym, któremu tą rękę chcę rzeczywiście pomóc, czy kiedy ja się nim mogę okazać? No bo to można powiedzieć, nie lada problem jest, żebym tak wziął,
gdyby nie było problemu, nie byłoby tej audycji.
Idę na przykład do Świadków Jehowy i z nimi właśnie w ten sposób zaczynam rozmawiać, bo zawsze się pytamy, ale co z tego wyniknie i w ogóle, a po co?
Proszę ojca, my mocno podkreślamy to, że... Czas rozmowy ze świadkami, tu już jest pewien finał. Najpierw trzeba się ugruntować w swojej wierze, dlatego ja nigdy nie polecam, żeby wchodzić w dyskusję ze świadkami przeciętnemu katolikowi, bo nieraz spotykam, prawda, takich ludzi bardzo szczerych. Proszę pana, to ja sobie wypiszę ileś cytatów, załatwię świadka. Raz, że ty go tymi cytatami nie załatwisz, a dwa, że to nie o to chodzi. Natomiast to, co zawsze polecamy, jeżeli świadkowie przyjdą do naszych domów, to na przykład to, by zaprosić ich do modlitwy. Tylko poprosić ich o trzy rzeczy. Drodzy świadkowie, chodźcie, uklękniemy, razem na głos odmówimy Ojcze Nasz. No, Ojcze Nasz, czyli fragment Pisma Świętego. No, zdawałoby się, świadkowie, którzy Biblię znają, powinni odmówić. 16 lat nie spotkałem takiej sytuacji. Nie chcieli, albo wypraszali, albo sami wychodzili. Jako zaznaczam to, by poprosić o to uklęknięcie, pomodlenie się na głos, bo świadkowie już są przygotowani na to pytanie. W swojej książeczce, takiej wewnętrznej, której nikomu raczej nie dają, nie pożyczają, nie sprzedają, albo bardzo rzadko to czynią, prowadzenie rozmów na podstawie PiS, jest to taki wewnętrzny poradnik szkoleniowy, mają tutaj taki akapicik, cały taki rozdział na temat modlitwy. Co zrobić, gdy ktoś mówi, proszę się ze mną pomodlić, a potem powiedzieć, po co pan przyszedł? Można by odpowiedzieć i mają gotowe sytuacje wypunktowane. Ja nie zachęcam, by rozmawiać z nimi o modlitwie, tylko Ojcze Nasz na głos odmówić. I wtedy świadkowie przepraszają, najczęściej wychodzą, ale w ich sercu jest jakiś niepokój. On się nie chciał pomodlić tekstem Pisma Świętego. Dlaczego? I teraz, to jest bardzo ważne, jeżeli po wyjściu Świadka Jehowy, albo po tym, jak mnie spotkał na dworcu, w parku, na ławce, na przystanku, nieraz to mogło być parę sekund, ja tylko podziękowałem, pomodlić się za nich niejako zaocznie. Może spowiedź, może komunia, może różaniec w ich intencji. I są przypadki, że nieraz po latach ta wątpliwość się tak nawarstwiała u świadków, że coś pękało, Pan Bóg tam docierał ze swoją łaską, wracali
do chyba Kościoła. Też dzisiaj, no, kiedy pytamy się, co warto wiedzieć o świadkach Jehowy, no to, bo Pan podkreśla, czy podkreślacie, no, sprawę modlitwy, tej naszej modlitwy jako człowieka wierzącego. Ja modlę się za tych ludzi, w ich intencji, prawda, o to, żeby i w ich sercu nastąpiło nawrócenie. Więc może powiedzmy, co tutaj powinienem wiedzieć właśnie o świadkach Jehowy i dlaczego ja mam podjąć jakąś konkretną troskę za nich. Nie? Skąd to ma być, że...
Przede wszystkim obowiązek wypływający z sakramentu bierzmowania dla tych katolików, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. I słowa świętego Jana z pierwszego listu, temat, który Benedykt XVI poruszył w pierwszej encyklice. Święty Jan pisze, nie kochajcie słowem i ustami, ale czynem i prawdą. To, żeby kochać czynem, było dla mnie od razu zrozumiałe. Bo jeżeli godnemu powiem, słuchaj, ja ciebie kocham, sam już zjadłem 7 kanapek, że aż beknąłem z przejedzenia, a jemu, z nim się nie podzieliłem, no to jest żadna miłość. Kochaj czynem. Ale co znaczy kochać prawdą? I dopiero zrozumiałem, że mówienie komuś prawdy w miłości, z troską, jest elementem miłości. Jeżeli ktoś jedzie nad przepaść, ja go zatrzymuję, tak jak umiem, takimi argumentami jak umiem, mówię, słuchaj, nie jedź, tam były znaki ostrzegawcze, ale ich nie ma, bo ktoś wyłamał. Było kilka wypadków śmiertelnych, bo od razu za zakrętem nie ma mostu, prawda, powódź zerwała i tak. On mnie nie usłuchał, prawda, kabriolecik, dziewucha z boku, łapka za szybką, wiatr w oczach, złoty 20 na liczniku, kolejny wypadek śmiertelny. Ja niestety muszę uszanować jego wolną wolę poniekąd, ale mam obowiązek mówić mu prawdę z troską, nie po to, żeby dokuczyć. Dlatego tak wielką krzywdą, nie chciałbym zmieniać tematu, ale jest wpajanie homoseksualistom to, że to nie jest grzech, że to jest normalność, bo tam nie ma prawdy. My im nie mówimy prawdy. Ja mam się troszczyć o tego człowieka, żeby on był wolny, żeby on nie był zniewolony tym, czy innym nałogiem, czy sektą jakąś. I to ma się odbywać w prawdzie. Teraz, no, żeby o tym mówić, trzeba mieć argumenty. Ja ubolewam bardzo mocno, że taki wymiar, czy taki przedmiot, jak apologetyka, gdzieś chyba w ostatnich dziesiątkach lat nam się w Kościele troszeczkę rozmył. Dla mnie osobiście też pewnym dramatem jest to, że potężna grupa katolików świeckich, jaka jest zaangażowana we wspólnoty działające przy parafiach, w różne duszpasterstwa, ludzi poświęcających czas Kościołowi, często bardzo gorliwych, oni gdzieś są sprowadzani, czy wiara jest czasem redukowana do emocji, do subiektywizmu.
No, czy się może i stąd to, co Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, no, czas wypłyń na głębie, prawda, żeby też pogłębić to swoje życie, tą świadomość tego, kim jestem i do czego jestem też powołany, do czego jestem posłany.
Żeby mistyki, dogmatyki, wiary katolickiej nie ograniczyć do świeczuszki, gitarki, spotkanka, gdzie się bujamy, kiwamy, jest miło, bo jest miło. Ale żeby to, co Jan Paweł II napisał, Fides et Ratio, wiara i rozum. To są te dwa skrzydła, na których unosi się duch ludzki do poznawania prawdy. Jeżeli któreś z tych skrzydeł kuleje, jesteśmy bardziej podatni na patologię. I proszę zwrócić uwagę, świadkowie Jehowy, ja rozmawiałem również z krysznowcami, zielonoświątkowcami, adwentystami Dnia Siódmego, bardzo chętnie rozmawiają z katolikami, którzy nie mają konkretów. A nie bardzo, albo wręcz nie chcą rozmawiać z katolikami, który zna argumenty biblijne za swoją wiarą, umie im jeszcze zadać pytania, które no, demaskują ich błędy. To jest jakieś wyzwanie wielkie
Pan
dla
powiedział, proszę bardzo.
No ja, jeżeli mógłbym dodać do tego, no to jest, wrócę do tej metodologii, jak dotrzeć do tych ludzi, bo również jak usłyszałem dziesiątki cytatów na temat na przykład bóstwa Chrystusa, Ducha Świętego i tak dalej, bóstwa tegoż Ducha, to myślałem, że jak przedstawię 2, 3, góra 5, to dany rozmówca, świadek Jehowy to zrozumie. No i dotrze to do niego, bo to aczkolwiek było może trudne do zrozumienia rozumem ludzkim, ale czytelne, jednoznaczne, że tak jest. I wtedy zrozumie i potwierdzi moją tezę. I co się okazało, że często jak wracałem z różnych spotkań na dworcu centralnym, oni mieli takie swoje dyżury, no i tam mogłem z nimi sobie swobodnie wtedy porozmawiać, czekając na pociąg, jadąc do domu. No i takie cytaty przedstawiałem. I co się okazało? Że wokół zebrało się mnóstwo ludzi, podejrzewam, że większości katolików, i oni rzeczywiście przyznawali mi rację, przytakiwali, aczkolwiek ten świadek Jehowy, tak jak teraz patrzę z perspektywy czasu, to on jednym uchem słuchał, drugim wypuszczał, nie wiem, czy to do niego docierało. I wtedy przyszedł czas na metodologię taką prawdziwą i tego się nauczyłem właśnie od innych, że najlepszą taką Bożą bronią w dyskusji z tymi ludźmi to jest ich własna literatura, która, jak się okazuje, przeczy sama sobie. No i tą literaturę żeśmy zbieramy, bo później, jak wiemy, się nie pokrywają te treści. I chciałbym tutaj, żeby nie być właśnie gołosłownym, wrócić jeszcze do mego rodzinnego miasta, do Działdowa. Właśnie tam na początku lat 90. miał przykry, po prostu był przykry incydent, mianowicie świadek, człowiek, który naczytał się strażnicy, do niego pukali świadkowie Jehowy, pod osłoną nocy, uzbrojony w siekierę, zrąbał przykapliczny krzyż Chrystusowy. Tu można pokazać.
Dodajmy, on dzisiaj jest w okowach takich, w pełni żelaznych.
W okowach, to jest tak klęczkowo parafia świętego Wojciecha Działdowo. No i wtedy zadałem sobie pytanie, co tym człowiekiem kierowało, że miał tyle agresji, tyle nienawiści. Dlaczego do tego po prostu doszło. I się okazuje, moi kochani, że zapewne ten człowiek nie wiedział o tym, że kiedyś świadkowie Jehowy, tak jak mówi Pismo Święte, nauczali, że Pan Jezus umarł na drzewie krzyża. I to jest ich, tu mam broszurkę Świadkowie Jehowy zjednoczeni w pełnieniu woli Bożej na całym świecie. I na stronie 8 jest pokazany ich główny budynek w Brooklynie. I tu jest emblemat krzyża.
Gdzie przed laty był krzyż
na dachu ogromnej wielkości. I właśnie poprzez tego typu literaturę, bo oni są zalewani literaturą, mają dużo spotkań, mają własne rodziny, mają swoje obowiązki, muszą studiować w cudzysłowie Pismo Święte, tak jak nakazują to ich starsi zboru. I nie mają być może czasu, żeby powracać do źródeł, wczytywać się w te archiwalne materiały, które jednoznacznie mówią o tym, że właśnie Pan Jezus umarł na drzewie krzyża. To jest, tu mam kserokopię książki pod tytułem Harfa Boża i drugi ich prezes Rutherford również nauczał, że Pan Jezus umarł na drzewie krzyża. No i później świadkowie Jehowy to zmienili. Jeszcze wtedy nazywali się badaczami Pisma Świętego, bo musimy wiedzieć, że nazwę świadków Jehowy przyjęli od 1931 roku dopiero.
No bo właśnie, bo świadkowie Jehowy też mają jakiś konkretny swój rodowód, prawda?
Tak,
Rozpoczął się.
No i poprzez tego typu właśnie argumenty do wielu osób z organizacji Świadków Jehowy, bardziej może do tych początkujących, zainteresowanych, to docierało, bo później jak stawałem u progu ich mieszkań, to na początku nas źle interpretowali, mylili, myśleli, że jesteśmy jacyś starsi zboru, to może nie, bo byliśmy młodzi ludzie, ale jacyś słudzy obwodu, że jeździmy ewangelizować katolików i zaczęli niektórzy nam się tłumaczyć, że nie byliśmy na zebraniu, bo nie zrobiłam tego, bo. A ja mówię, bo jak się pytali, kim ja jestem, ja mówię, waszym bratem, żeby nie stawiać jakichś murów. I wtedy właśnie po prostu miałem pytania, dlaczego w Piśmie Świętym jest na przykład święty Paweł w liście do Koryntian mówi, że nauka o krzyżu jest mądrością dla tych, którzy dostępują zbawienia, głupstwem dla tych, którzy idą na zatracenie. No i wasz dawny założyciel może nie, bo był Charles T.Z. Russell, ale chociaż Russell również mówił, że Jezus umarł na krzyżu, tak nauczali. Wy natomiast żeście tą naukę zmienili. I gdzie jest ta prawda? No i wtedy musieli się kłócić już nie ze mną, tylko z własnym sumieniem, dociekać. I jeżeli ktoś miał taką dobrą jakąś wolę, no to popartą działaniem Ducha Świętego szukał rzeczywiście prawdy, no to wtedy prawda wypływała na jaw i po prostu rzucał organizację Świadków Jehowy i powracał.
Mówicie
do
o metodologii, o jakichś mechanizmach, o tym, jak się też szkolą, bo chcemy, próbujemy też do nich docierać. Tutaj też przytaczacie to, że sięgacie po ich pozycje, czy po strażnice, czy
po źródła.
Po źródła,
żeby się opierać na prawdzie.
No więc Nie wiem, czy czasem dla nas nie będzie to kłopotem, prawda? No, takiego, nie wiem, zwykłego zjadacza chleba, takiego zwykłego katolika, mówi tak, to ja nie mam czasu nawet na to, żeby zgłębić historię Kościoła, żeby właśnie, bo dzięki wiedzy mogę bardziej kochać. Mogę kochać Chrystusa, mogę kochać Kościół, a tutaj jeszcze mamy czytać czyjeś książki, które...
Proszę ojca, to są dwie różne płaszczyzny. Dla przeciętnego katolika, czy to, co zalecam katolikom na masową skalę, mając dokładnie świadomość tego, co ojciec powiedział, bo to nawet nie o to by chodziło, żeby wszyscy katolicy zaczęli teraz, czy jakaś znaczna część, specjalizować się w problemie świadków, bo oni nie są ani szczytem problemów duszpasterskich w Polsce czy na świecie i nie są też jakimś może też największym wyzwaniem. Natomiast jeżeli mówimy o elicie w kościele świeckiej czy duchownej, no to od elity się żąda więcej niż przeciętności, bo nawet jeżeli u nas elita nie będzie już nawet wychodząc poza świadków Jehowy, to jest problem ateizmu, liberalizmu, to jest problem różnych grup czy sekt protestanckich, nie będzie miała w sposób rzeczowy, konkretny obronić dogmatów wiary, prawd wiary, albo wiernym rzeczowo to przedstawić, no to wtedy pytanie, kto ma tego bronić? No nie można tego wymagać od przeciętnego człowieka, który jest zapracowany i jego podstawowym powołaniem, na przykład w małżeństwie, to nie jest studiowanie teologii. Na masową skalę polecam, tak jak mówiłem, modlitwa ze świadkami Jehowy, albo druga rzecz, mówię, gdy przyjdą do was świadkowie, kochani, nie dyskutujcie. Oni roznoszą swoje publikacje, książeczki. Dajcie mi jakąś książeczkę, ulotkę, broszurkę na ten temat świadków, korze katolickiego wydania. Może wezmą, może zaczną czytać, może im się oczy otworzą, a na pewno wszyscy, obojętnie czy znamy Pismo Święte, czy nie znamy, możemy za nich się modlić. Natomiast ci, którzy chcieliby głębiej poznać te mechanizmy, czy mają na przykład problem w rodzinie, mąż, żona, dziecko i oni nie mogą zbyć świadków, słuchajcie, bo ja dziś słyszałem, oni sami nieraz chcą, wtedy kserujemy, mailami wysyłamy, jest dużo materiałów również w internecie gotowych na temat, gdzie jaka książka, jaka strona i jak inna książka temu zaprzecza. Na przykład jeśli chodzi o tę sprawę modlitwy do Pana Jezusa, cytowałem wspaniały finał objawienia bliski 93 roku, gdzie żarliwie się modlą do Pana Jezusa. Natomiast strażnica z 8 kwietnia, z kwietnia 95 roku, numer 8 z 15 kwietnia 1995 roku, na stronie 30 kolumna lewa, drugi akapit od góry, na pytanie, czy powinno się kierować modlitwy do Jezusa, odpowiada nie. I teraz, jeżeli ja to świadkowi pokazuję, jego czas strażnica, wzięta z jego półki, jego książka, więc to jest szansa,
to
że zacznie
tak
do niego...
To na to, że w jakiś sposób jest też manipulowany, indoktrynowany.
Oczywiście, to jest kryształowy przykład. Kolega tutaj nawet, mamy więcej tych spraw, czy interpretacji fragmentów, gdzie nieraz 3-5 razy się jedna interpretacja zmieniała.
Zresztą ja chciałem dodać, że w tej ich... książeczce pod tytułem Prowadzenie rozmów na podstawie pism, tam na stronie 108, świadkowie się przyznają do tego, że nie są natchnionymi prorokami i mają prawo do omyłki. I dlatego warto sobie postawić pytanie, jeżeli nie są natchnionymi prorokami, skoro tych pomyłek już było tak wiele, ile razy jeszcze znowu będą się mylić? I jak wiemy, ślepy nie może prowadzić ślepego, bo razem wpadną w dół. Na przykład nauka o Sodomie i Gomorze, że mieszkańcy tejże Sodomy i Gomory zmartwychwstaną, zmieniała się kilkakrotnie. Otóż strażnica z 1879 roku, numer 9, na stronie 8, mówiła, że tak, że zmartwychwstaną. Natomiast następna strażnica z 1952 roku na stronie 338 mówiła, że nie. Znowu strażnica z 65 roku mówiła, że tak. Strażnica z 88 mówi, że nie. Ich pozycja, będziesz mógł żyć wiecznie w raju, to jest ta mała książeczka, z 1989 roku mówi, że oczywiście zmartwychwstaną. Natomiast już kolejne wydanie, rok później, z 90 roku mówi, że nie. No jak to się pokazuje świadkom Jehowy, mówię, tym otwartym, tym szczerym, tym rzeczywiście ludziom, którzy chcą służyć prawdzie, no to im się otwierają oczy, ale mówię, to przede wszystkim łaska Boża, bo mamy takich przyjaciół, którzy Pismo Święte, tak w cudzysłowie można powiedzieć, znają, mają opanowane w jednym paluszku, tą metodologię, te cytaty, te książki, mają żony, które są świadkami Jehowy, także mają dostęp do tych materiałów, to wszystko tłumaczą swoim małżonkom i niestety do nich nie dociera. To ja tak myślę, że później już emocje biorą górę, przywiązują się do tych swoich współbraci i i ciężko im wrócić do tego kościoła, którego tak można tu otwarcie
powiedzieć. Bo to też jest jakieś tam środowisko bliskie nam. Panie Janie, proszę bardzo.
Tak jak na wielu polach, między innymi na polu polityki, polu medialnym, również właśnie na tym polu walki z sektami, po prostu jest walka o prawdę w rzeczywistości. I może opowiem takie spotkanie, które mi utkwiło w pamięci, gdy chciałem dowieść prawdy. Było to spotkanie w okolicach Lublina. Zostałem zaproszony przez pewne małżeństwo, które chciało się dowiedzieć czegoś więcej na temat nauki Świadków Jehowy i nauki Kościoła katolickiego, konfrontując jednocześnie to, wyciągając własne wnioski. I cóż się okazało? Na początku dwom Świadkom Jehowy, młodym chłopakom, zadałem następujące pytanie. Księga Daniela, rozdział 4. Jest tam pokazane drzewo, które się przyśniło Nabuchodonozorowi, królowi Babilonii. Co ono symbolizuje? No, takie troszeczkę zakłopotanie było. Jeden drugi mówi, a czego pan chce wiedzieć, co ono symbolizuje? No, przecież jesteście nauczycielami, przyszliście tutaj. Chciałbym wiedzieć. No, ono symbolizuje zwierzchnią władzę Boga nad ziemią. Ale czy to już jest pewne, że właśnie tutaj jest prawda? Tak. No cóż, pokazuję taką książkę. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. I rzeczywiście na stronie 139 jest potwierdzenie tego, co powiedział Świadek Jehowy. Wielkie drzewo w 4 rozdziale Daniela przedstawia panowanie Boże. Jego wyrazicielem było przez pewien czas królestwo judzkie. Pytam się więc, a co pisze w Piśmie Świętym? Pismo Święte same przecież się tłumaczy. No, odszukano wówczas Księgę Daniela i co się okazuje? W Piśmie Świętym jest podane zdanie, że drzewo to symbolizuje samego króla Nabuchodonozora. Pytam się, no proszę mi powiedzieć, gdzie tutaj jest prawda? Bo chciałbym właśnie dojść do prawdy. No, trudno było, jakieś takie pewne zakłopotanie, ale pokazałem jeszcze jedną książkę. Prawda was wyswobodzi. Jest to książka wydana w 1946 roku.
Przez Świadków Jehowy.
Przez Świadków Jehowy.
Przeważnie nieznana już tym współczesnym młodym świadkom.
I co tutaj pisze? Cóż to drzewo symbolizuje? Otóż to drzewo symbolizuje w tej książce Królestwo Niebieskie Lucyfera. A więc w jednej książce Królestwo Boże, w drugiej książce Królestwo Lucyfera, natomiast w Piśmie Świętym drzewo symbolizuje króla Nabuchodonozora. Gdzie jest prawda? Niestety Świadkowie Jehowy nie byli w stanie mi wskazać, gdzie jest prawda. Ja oczywiście wiem, że w Piśmie Świętym.
No i druga rzecz, ja często pytam, bo oni mówią tak jak tutaj brat Krzysztof zauważył, my nie jesteśmy nieomylni, przyznajemy się, korygujemy. Ja mówię, dobrze, ale mówicie, że wasza nauka ma bezpośrednią inspirację od Boga, że ciało kierownicze w Nowym Jorku, w Brooklynie, które ustala naukę na cały świat, ma łączność z Jehową Bogiem. I teraz czerpie natchnienia niejako od Boga. No to jak Bóg natknął, że 2 plus 2 to jest 4, a za ileś lat 5? No to z Boga robimy kłamcę, równamy go z ojcem kłamstwa. I ja dopiero też zacząłem sobie uświadamiać nad tą ogromną wartością dogmatu o prymacie i nieomylności papieża. I to mnie przekonuje do Kościoła katolickiego. Tyle burz dziejowych, tyle zgorszeń, tyle ataków na Kościół od wewnątrz i zewnątrz przez wieki. Ale Kościół, proszę zwrócić uwagę, mało tego, że trwa, mało tego, że Stolica Apostolska Ojciec Święty cieszy się największym autorytetem na świecie, to Kościół nigdy mi nie zmienił dogmatu, czyli prawdy wiary. Jeżeli Kościół ogłosił coś, że jest dogmatem, mijały setki lat czy ponad 1000 lat, zmieniały się układy socjologiczne, polityczne, gospodarcze, tendencje teologiczne. Kościół prawdy nie odwołał, no bo nie może prawdy odwołać, bo nie byłaby prawdą. Kościół, można powiedzieć takim potocznym językiem, na tym polu nie wpuścił mnie w maliny. jeżeli była to hipoteza teologiczna, mogła się zmieniać, czy może się zmieniać, bo to jeszcze nie jest prawda, prawda, ujęta
dociekać,
w sposób
dociekać
pogłębiać i tak dalej. To jest też taki ciekawy argument za prawdziwością.
Dzisiaj Kościoła. Temat, co warto wiedzieć o świadkach Jehowy. Zapraszam do rozmowy z naszymi gośćmi. Telefony do studia kierunkowe 056 i numery Polska Północna 657-0011, Polska Południowa 657-0012 i telefony dla widzów z zagranicy 657-0013 i 657-0014. Tak mówimy o tej metodologii, o tym takim uczeniu też świadków, jak mają być tymi, prawda, głosicielami, tymi prorokami, jak mają też, no, nawet jak zapukać, w jakiej sytuacji, jak się zachować, prawda, gdy otworzy, no nie wiem, kobieta, mężczyzna czy dziecko, jak rozpocząć tą naukę, że to jest gdzieś tam też sterowane z Nowego Jorku,
dokładnie,
z Brooklynu.
Dokładnie, dokładnie. Więc spośród kilku obowiązkowych spotkań w tygodniu, jedno jest, ja nazywam teatrzyki, jedno to jest spotkanie szkoleniowe. Oprócz kilkunastominutowych prelekcji, wskazówek, w pewnym momencie na sali Królestwa Świadków Jehowy wychodzą dwie osoby, które mają przygotowaną taką scenkę do odegrania. Jedna z tych osób gra Świadka Jehowy, druga gra chrześcijanina. Prowadzą krótką dyskusję, reszta świadków siedzi i się uczy, przysłuchuje. Posłużę się cytowanym już tutaj ich podręcznikiem prowadzenia rozmów na podstawie pism, czyli taka wewnętrzna książka, na podstawie której, która jest pomocą.
Świadek Jehowy ma taki
każdy podręcznik. Głosiciel Świadków Jehowy, ja nie spotkałem w 200 rozmowach sytuacji, żeby Świadek Jehowy przyszedł bez tej książki. Mógł innych swoich nie mieć. Zawsze tę książkę przy sobie
miał. Taki elementarz służący do...
Tak, to od strony technicznej bardzo dobrze zrobiony. Na stronie 9 mamy na przykład takie zdanie. Aktualne wydarzenia. Co powiedzieć przy drzwiach? Dobry wieczór. Nazywam się, tu są 3 kropeczki, każdy świadek stawia swoje imię i nazwisko. Mieszkam niedaleko stąd. W nawiasie dopisek. Podaj nazwę ulicy albo dzielnicy. Czy oglądał pan, no pani, jeżeli pani otworzy, wczoraj wiadomości, dziennik telewizyjny, Panoramę, Teleekspres, tu już można być elastycznym, na pewno zwrócił pan uwagę na, w nawiasie, wymień jakieś niepokojące wydarzenie. Co pan o tym sądzi? Nieraz się słyszy, jak ludzie pytają, dokąd zmierza ten świat? My, Świadkowie Jehowy, jesteśmy przekonani, że żyjemy w dniach ostatnich, o których mówi Biblia. Proszę posłuchać szczegółowego opisu i mam dalej napisane, co i jak czytać. Albo inny manewr. Przepraszam, chciałbym pana o coś zapytać. Który z mnóstwa problemów nękających dzisiejszy świat należałoby rozwiązać w pierwszej kolejności? W nawiasie dopisek, po zorientowaniu się, co najbardziej niepokoi twego rozmówcę, wykorzystaj to jako punkt wyjścia do dalszej rozmowy. Jak zacząć rozmowę na temat Armagedonu, Biblii, Boga, Królestwa, przestępczości, bezpieczeństwa, niesprawiedliwości, rodziny, starości, śmierci, wojny, pokoju, mają różne warianty odpowiedzi. Dalej, bardzo ciekawa rzecz, jest taki rozdział, jak reagować na wypowiedzi mające na celu przerwanie rozmowy. Jeżeli ktoś na przykład mówi, słuchajcie, mnie to nie interesuje i myśli sobie, no dobrze, mam ich niejako z głowy. Od strony 15 jest tu 7 różnych czy kilka różnych możliwości w zależności...
Po to zbyć.
Tak, więc są socjotechnicznie dobrze przygotowani. W zależności na kogo trafili, wybierają metodę. Na przykład załóżmy, że komuś ktoś umarł. Wówczas, jeżeli mówi, mnie to nie interesuje, mogliby odpowiedzieć, a czy zainteresowałoby to państwa, panią, pana, gdybym pokazał, jak według Biblii można się spotkać ze swymi zmarłymi, którzy już nie żyją? To ktoś mówi, słuchajcie, naprawdę nie mam czasu. W porządku, chętnie przyjdziemy do państwa innym razem, o dogodniejszej porze, ale zanim odejdziemy, pozwolą państwo, że zostawimy to jedno czasopismo, w którym jest tyle ciekawych rzeczy na temat. Gdy ktoś mówi, nie interesuje mnie religia, mają gotowe odpowiedzi. Nie interesują mnie Świadkowie Jehowy, mam własną religię. Nie mam czasu, my już jesteśmy chrześcijanami, nie mam pieniędzy. Jestem buddystą, hinduistą, Żydem, muzułmaninem, a nasz ksiądz to powiedział, że świadkowie to fałszywi prorocy. Na 450 stronach tej książeczki są przygotowani. Dlatego mówię, że świętemu katolikowi nie polecam od razu dyskutować ze świadkami. Do tego jest naprawdę potrzebne przygotowanie.
Mamy pierwszy telefon. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Jaworzynki. I pragnę bardzo serdecznie, gorąco podziękować za ten program. I mogę powiedzieć tak, u nas tutaj mam na przykład sąsiada, świadka, i kiedy jego teściu zmarł, przywieźli trumnę, krzyż był na trumnie, zerwali ten krzyż, bo że to jest narzędzie zbrodni. kiedy rozmawiałem ze świadkami Jehowy, jak tu wszyscy będą, to jak tu chodzicie po domach, chcecie Słowo Boże głosić, a krzyże prześladujecie, że to jest narzędzie zbrodni. Nieraz, kiedy wszyscy tu, bo mam na całej ścianie ołtarzyk domowy, zaprosiłem ich do domu, mówię, no to się pomodlimy i będziemy rozmawiać później. No i stanęli, jakby się dali do dyskusji, ten jeden pan w ogóle mi słowa nie odpowiedział, cały zaczerwienił się. Mówi, a to jak kiedy przyjdziemy drugim razem, to porozmawiamy. Później rozmawiałem z tym sąsiadem, to mi powiedział, no bo był tu przyjechany taki ścień, stochowy się na szkółkę. Ale mówi, nie zdał egzaminu, już my go wyprosili, już to teraz nie ma. I nieraz, kiedy przyjdą, zaproszę mnie do domu, i bo niektórzy nawet zamykają przed nimi, ja zaraz podyskutujemy to, co myślimy, to im powiem. I... Bo nawet też było w jednym miejscu tak, że chodzili po domach, jedna kobieta skarżyła się, że nie może wejść w to, że oni pomogą. No i tak potem powiem, to chodzicie po domach, bo się dowiedział, potem dzieli to pora, to oni to wiarym sprzedała, żeby, bo i, że powiedzieli, że im pomogą. No i pieniądze jej dali i poszła za świadkami Jehowy, choć była katoliczką.
Dziękuję panie Stanisławie. Szczęść Boże. Jak często tak się właśnie zdarza, że na przykład no, potrafimy zostawić, prawda, no, no, swoją wiarę?
Motywacje są bardzo różne. Ja tutaj myślę, że bardzo ważne jest to, co pan Jan wspomniał wcześniej, że teraz się zajmuje może już nie tyle dyskutowaniem, choć też przy okazji, jak ktoś poprosi, jedziemy, ale uświadamianiem katolików. Ja zaczynam mieć coraz mniejsze pretensje do zwykłego człowieka. Nie zwalniam z odpowiedzialności czy z zawinionej ignorancji, ale bardzo mało jest konkretnych narzędzi. Proszę zrobić eksperyment. Wejść do księgarni katolickiej. Ileż będzie kalendarzy, widokówek, ileż będzie pięknych, plumkających książek, powieści, modlitwa żaby, piękno gór, wzdychanie do księżyca i tak dalej. Proszę znaleźć konkretne materiały. Dlaczego mam wierzyć w Trójcę? Gdzie Biblia mówi o piekle, o czyściu? Dlaczego mam się spowiadać? Dlaczego mam wierzyć, że Jezus jest prawdziwy Eucharystii?
Ale może nieraz jest trudno, żebym... Może potrzeba się jakiejś konfrontacji. Może ona nie wystarczy, żebym
motywacji.
Ja powiedział, że potrzeba mi pogłębienia w moim życiu, że ja rozpocznę poszukiwanie, prawda? Że ja chcę wiedzieć, no skąd ten dogmat?
Wiara
dlaczego?
I rozum. No, dzisiaj jest też problem, że ludzie są też rozleniwieni pod względem religijnym i również intelektualnym. Łatwe filmy, łatwe konkursy, łatwe pytania. Nie ma jakiejś aspiracji intelektualnej, że nawet trochę krytycznie jakoś stawiam pytania, wymagam, chcę się dać, proszę księdza, dlaczego tak, czy gdzieś. Ja nieraz jestem na lekcjach religii, owszem, słuchają pięknie. Mówię, czy są jakieś pytania gdzieś, mówię, jakieś nawet zadziorne. Ten zeszyt kończy przepisywać, ten tak popatrzy, ten to. No i na tym niestety tracimy.
Proszę bardzo, telewizja Trwam.
A szczęść Boże, Darek z Będzina.
Szczęść Boże, panie Darku, prosimy.
Ja akurat też mam doświadczenia bogate akurat z tą organizacją, ponieważ pracowałem z takim człowiekiem przez kilkanaście lat. Nachodzili mnie też w domu i rozmawiałem też, pamiętam, dzwoniłem do pana Kundy, do autora wielu książek. Miałem tego pecha, że akurat to związało się też z moim nawróceniem, bo akurat w 92 roku urodziło mi się dziecko pierwsze. Miało chore serce i trzeba było operować to dziecko. No i wtedy przeżyłem horror akurat z tym człowiekiem. Świadek Jehowy już, to się nazywa drugie owca. Jego rodzice też byli. Naprawdę ten człowiek był nieprzyjemny. Mógłbym ich nazwać hienami cmentarnymi. Ale z tego wszystkiego i nawróciłem się przy okazji, wróciłem do kościoła. Nie nawróciłem, tylko powróciłem do kościoła, ponieważ człowiek młody, wolał inne rzeczy w tamtych czasach, a rodzina do czegoś zobowiązuje. No i posłuchałem Boga, że jednak trzeba wrócić do kościoła. Nawet dzięki niemu też wróciłem, ponieważ tyle głupot, które oni preferują, nawet książkę, którą pan pokazywał, miałem kiedyś w ręce te prowadzenie rozmów. Tam argumenty, jakie są używane, są popierane w nawiasach ludźmi i cytatami z książek lub czasopism amerykańskich, brytyjskich. Rzeczy dla nas nieosiągalne. Choćby nawet tam na stronie 155 jest bodajże nauka o krzyżu. Są różni naukowcy wydawani, pokazywani w tej książce, których my nie możemy ani sprawdzić, ani osiągnąć tych czasopism. Ale... Po tych wszystkich przejściach Nawet podsyłałem świadkowi, kupowałem książki pana Kundy i parę innych rzeczy. Czytał. Nawet miałem wydawnictwa ich też, którzy tych braci, którzy odeszli z tego stowarzyszenia, bo też mają takie towarzystwo, bodajże w Bydgoszczy, o ile się nie mylę. Mówił, że to jest wszystko przeciw nim, że to jest walka z ich wiarą. Ale kiedy się z nimi rozmawia, też używam takiego argumentu, końcówka Ewangelii Świętego Marka. Jest to dość dobre. Bo pytam się, bo spotykam ich w różnych miejscach, bo pochodzę z Zagłębia, a jest ich tutaj dość sporo, jak na naszą ludność. Są dosyć aktywni. Końcówka Ewangelii. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. Imię moje, złe duchy będą wyrzucać. I dalej inne znaki. Pytam się, czy wasza organizacja robi coś takiego? Cofają się. Boją się tego. Mówią, że nie tamto. Mówią, to może chcecie poznać kogoś, kto umie to robić. Zaprowadzę was. Niedaleko, 15-20 minut. Pojedziemy. Nie. Przecież są jakieś znaki, które towarzyszą nam w życiu. Jakoś to życie trzeba organizować. Kiedy jest tyle zła wokół nas, reklamuje się to zło dookoła. Czy to tarot, czy jakieś inne wróżby w telewizji, jest tego coraz więcej. W gazetach to samo. Pytam się, w jaki sposób trzeba walczyć z tym złem. Ostatnio nawet przed śmiercią papieża umarł brat Roger. Też został zamordowany. Kobieta ta, która go zamordowała, tłumaczyła się, że ona go chciała ostrzec. Przecież to była, ona była powodowana też złym. Zły ją pchnął do tego. Mówię, czy to nie jest dowód? I ci ludzie, kiedy człowiek trochę pozna i ich naukę, tak panowie tutaj mówili, naprawdę uciekają. Kiedyś na przykład, ja mieszkałem na trzecim piętrze w tej chwili, wchodzili, omijali innych sąsiadów, wchodzili do mnie, żeby porozmawiać. W tej chwili, od roku, omijają moje mieszkanie. Może to i dobrze, może nie. Także przygoda z tymi ludźmi może być i piękna, i może być nieprzyjemna, jaką ja miałem. Dlatego ostrzegam, tak jak wy ostrzegacie w telewizji, nieprzygotowanym nie ma się co brać za ten temat.
Dziękuję panie Darku. Pozdrawiamy, szczęść Boże.
No tu wiele wątków się... Ja akurat udało mi się zebrać materiałów do takiej niedużej książki pod tytułem Świadkowie Jehowy i praktycznie połowa tej książki to jest rozdział na temat krzyża. I tak jak pan zauważył, rzeczywiście na stronach 150 tej książeczki brązowej świadkowie podają argumenty, że to miał być pionowy słup, do którego Jezus został przybity, a nie krzyż. Archeologia, medycyna, Biblia, czy tak jak brat Krzysztof wcześniej pokazywał, i wcześniejsza literatura pokazuje, że to był jeden krzyż. Ja akurat część sprawdziłem tej zagranicznej literatury, czy nawet polskiej literatury przed wojną wydawaną. Miał pan tutaj bardzo dobre wyczucie, że przeciętny człowiek nie ma szans dotrzeć i sprawdzić, nawet przeciętny świadek Jehowy, tych materiałów. Otóż w 26 roku ukazało się tłumaczenie księdza Arkadiusza Lisieckiego Dialog z Żydem Tryfonem. Jest to dzieło z pierwszych wieków chrześcijaństwa i świadkowie cytują to dzieło, podkreślam słowo cytują, czyli otwierają cudzysłów i zamykają cudzysłów. Jeżeli cytujemy, a cytat jest zbyt obszerny w środku, powiedzmy są treści, które nie są związane z moim tematem, to, że wyrywam czy opuszczam coś, sygnalizuje takim znanym znaczkiem nawias, trzy kropki i nawias i wielokrotnie świadkowie ten znak cytują. Natomiast kiedy mówią kiedy mamy do czynienia z tym cytatem, pewną rzecz bardzo znamienną tam opuszczają. Otóż jak brzmi ten cytat w oryginale, a jak brzmi w wersji Świadków Jehowy? Końcówka cytatu według świadków brzmi tak. Sprawiedliwość, dobroczynność, wiarę i nadzieję, które mamy od samego Ojca. I dalej świadkowie podają pełne referencje, skąd wzięli cytat. Apologia, dialog z Żydem Tryfonem, tłumaczenie ksiądz A. Lisiecki, Poznań 1926, strona 295. Kto teraz sprawdzi książkę z 26 roku? Świadkowie raz nie sprawdzą, bo wierzą, że to, co jest tutaj, to na pewno nie jest zmanipulowane. A nawet jakby chcieli. Na Uniwersytecie w Opolu, mam przyjaciół z teologii, wypożyczyliśmy tą książkę, przedwojenne wydanie. I w tłumaczeniu księdza Arkadiusza ten cytat kończy się tak. Wiarę i nadzieję, które mamy przez ukrzyżowanego, i to ukrzyżowanego z wielkiej litery, od samego Ojca. Słowo przez ukrzyżowanego świadkowie wyrzucili, czyli ten cytat został już niezmanipulowany, a sfałszowali, nie odnotowali tego. I teraz świadek Jehowy, jak czyta taki sposób cytowania profesorów, encyklopedii, słowników, no to ma przekonanie, że rzeczywiście chyba cały świat naukowców mówi o palu, a nie o krzyżu.
Tylko że czasami, znaczy, tak wygląda, że wielu jest ludzi, że świadkowie Jehowy jakoś są uwiedzeni, czy zwiedzieni, prawda, bo jeżeli nawet tam w tej nauce nie ma spójności, więc tutaj może też, a jak to wygląda, czy są tacy, którzy są wykluczeni z organizacji, bo doszli do prawdy?
Tak, wykluczenia są za niemoralne prowadzenie się i jak podają w książce Wspaniałych Chwil Objawienia Bliski, rocznie około 40 tysięcy, głównie za niemoralność wykluczają, ale są też osoby, jak w przypadku pani Eugenii spod Siedlec, która została wykluczona za to, że wróciła do kościoła, zaczęła rozmawiać, zaczęła przyjmować sakramenty święte. Zebrał się komitet sądowniczy złożony z kilku osób. Chciano ją postawić przed tym komitetem samą jak jakiegoś przestępcę i wykluczyć. Ja z takim wielkim zażenowaniem i ogromnym smutkiem słyszałem od świadków w Siedlcach, bo podlegała pod zbór siedlecki, jak młodzi świadkowie, którzy podejrzewam w życiu jej na oczy nawet nie widzieli, a może ko ostatnie miesiące, jak jeszcze była w zborze, jak młodzi świadkowie na jej temat mówili, i co ciekawe, oni to mówili z takim przekonaniem, że tak, proszę pana, ale ta pani została wykluczona, bo tam jakaś melina była, tam jakimś alkoholem handlowali i tak dalej. Poczciwa, starsza, schorowana kobieta.
Szukają takich argumentów.
Z takim ciepłym głosem, która nawet nigdy nie potem z jakąś nienawiścią się do świadków nie odnosiła, a z troską. Czyli tym świadkom już powiedziano, słuchajcie, one tam gdzieś. To jest takie było dla
moim
mnie.
Moim zdaniem ja uważam, że to jest tak, żeby w opinii społecznej organizacja uchodziła za krystalicznie czystą, że nie ma tam honorowego odejścia, bo ktoś może powiedzieć, że on dopiero poznał prawdę, bo moje doświadczenie jest takie, że większość tych osób, które odchodziło z kościoła katolickiego, tudzież innych kościołów, w szeregi organizacji Świadków Jehowy, to niestety, ale z bólem serca muszę tu przyznać, że nie znało własnej wiary, bo ja często ktoś mi argumentował, że byłem gorliwym katolikiem, chodziłem tyle i tyle do kościoła na pierwsze pielgrzymki i wymieniał te swoje zasługi. No i ja wtedy stawiałem jedno proste pytanie. Niech pan czy pani wymieni mi 10 przykazań Bożych. Już nie wspominałem o kościelnych i nie zdarzyło się, proszę mi uwierzyć, ani jedna osoba z organizacji Świadków Jehowy, żeby z głębi serca, tak jak uczy prosty katechizm Kościoła katolickiego, wymieniła ten dekalog. No wniosek nasuwa się logiczny, no skoro nie znała dekalogu, o Piśmie Świętym już tu nie wspominam, no to nie mogła poznać naszej doktryny i wtedy łatwo była takim kąskiem łatwym dla Świadków Jehowy, którzy przychodzą często w takich krytycznych momentach do domów, pukają, mają proste odpowiedzi na trudne pytania. I wtedy jedna czy inna, czy druga osoba po prostu te szeregi pogłębia. Ale ja może chciałbym jeszcze wrócić do Działdowa, jeżeli ojciec pozwoli. Moja rodzinna miejscowość, parafia Świętego Krzyża, skąd pochodzi zresztą tak na marginesie dwóch redemptorystów, ojciec Piotr Wiśniewski, ojciec Maciej. Tam księża zaproponowali nam, żeby powstał taki punkt poradnictwa religijnego. Taka filia Efaty. No i opiekunem był ksiądz Edwin Miller, bo to jest diecezja toruńska. I wtedy on bardzo się zaangażował, tak nam asystował w tej naszej działalności, widział nasz zapał, entuzjazm i tak dalej, zbierał adresy Świadków Jehowy. No i my zaczęliśmy chodzić, wbrew niektórym opiniom, które mówiły wprost, że nie warto, szkoda czasu, że tych ludzi i tak nie nawrócicie, jeszcze wam krzywdę zrobią, że jeszcze was przeciągną na swoją stronę. No my słuchaliśmy raczej Boga, nie ludzi, tego co mówi Pismo Święte, że i góry mogą ustąpić, prawda, i pagórki się... Po prostu słuchaliśmy treści Słowa Bożego, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. No i zaczęliśmy pukać, odwiedzać domy Świadków Jehowy, tak jak mówiłem. I efekt był taki, że starszy zboru z organizacji Świadków Jehowy, to jest tak jak w hierarchii Kościoła katolickiego ksiądz proboszcz, po takich kilkumiesięcznych dyskusjach, po wielogodzinnych dyskusjach, porzucił organizację Świadków Jehowy. I to był taki wstrząs, bo wtedy wszystko runęło. Oni starali się za wszelką cenę nie doprowadzić do takiego logicznego wniosku, dlaczego, bo ci ludzie, Świadkowie Jehowy, wiedzieli, że on się spotyka z nami i to było dla nas takim Bożą motywacją do tego, żeby dalej chodzić. No ale wtedy już niestety Świadkowie Jehowy, pomimo tego doświadczenia, dobrych argumentów, ich literatury, no zamykali przed nami drzwi i wtedy my postanowiliśmy pójść pod ich salę królestwa, czyli dom spotkań, gdzie mają swoje spotkania, i zrobiliśmy takie plakaty w myśl tego, co mówił Pan Jezus: jeżeli nie wy do apostołów, to kamienie wołać będą. No, mamy, wtedy był jeszcze XX wiek, ludzie potrafią czytać, prawda? I w tym momencie mówiły plakaty do tych ludzi, że tam kolega trzyma plakat z treścią: my kochamy Świadków Jehowy, bo musimy wiedzieć, że tych ludzi kochamy, dlatego chodzimy, chcemy im pomóc, bo nie zgadzamy się z jedną czy drugą tezą, którą oni zarzucają Kościołowi katolickiemu. Natomiast tych ludzi kochamy, tak jak kocha ich Pan Bóg, który za nas wszystkich przelał swoją krew na drzewie krzyża. No i na przykład: dlaczego fałszywie przepowiadaliście koniec świata? I wtedy oni mówią: na jakiej podstawie ja to twierdzę? I tu jest drugie zdjęcie i tu ja, moi drodzy, pokazuję ich publikacje. To nie ja twierdzę, mówię, tylko organizacja Świadków Jehowy. W broszurce pod tytułem Przebudźcie się, na stronie 4, Świadkowie Jehowy piszą, że pilnie wyczekując drugiego przyjścia końca świata, Świadkowie Jehowy, drugiego przyjścia Chrystusa, Świadkowie Jehowy podawali przypuszczalne daty końca świata, które później okazały się mylne. No i wtedy oni to otwierali, sprawdzali, zastanawiali się, czy to może nie jest jakaś podróbka, czy to jest ich Przebudźcie się, ich gazetka. Ja mówię: proszę sprawdzić, macie swoją bibliotekę, prawda, można wrócić do źródeł. No, Księga Powtórzonego Prawa mówi, 5 rozdział, 18 werset, że jeżeli ktoś, prorok, przepowie coś w imieniu Pana, to proroctwo się nie spełni, takiego proroka nie będzie się obawiał. No i wtedy ja już kończąc, chciałbym tak to podsumować. Zresztą tych dat końca świata było bardzo dużo. Tu pan Cezary Podolski w swojej książce pod tytułem Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy umieszcza wiele dat, bo jest takie może brzydkie powiedzenie, że u Świadków Jehowy co 3 lata koniec świata. No tak ludzi też paraliżowali tym, że co chwila będzie Armagedon, że wszyscy zginą poza wyznawcami tejże organizacji. No i, moi drodzy, wtedy ci starsi zboru już nie potrafili zapanować nad sytuacją, no i się ratując wezwali policję. Tu przyjechała policja, nie bardzo wiedziała, jak ma reagować, bo tu grzeczna młodzież stoi, katolicka, no i wyciągnął ten pan notes, tu kolega trzyma plakat: my kochamy Świadków Jehowy, opadły im ręce, ten na ucho mnie powiada, że ma teścia organistę i tak dalej. Ja mówię: to bardzo dobrze, niech pan się modli, może coś z tego wyjdzie. No ale efekt był taki, że nowo zaproszone osoby na to spotkanie rezygnowały. Mówią: a to my nie wiedzieliśmy, że wy tak tutaj kombinujecie, że tak fałszujecie historię, że całkiem coś innego słyszałam na prywatnej rozmowie w mieszkaniu. I po prostu my żeśmy osiągnęli swój cel, że tak powiem, bo kilka, tudzież kilkanaście osób zrezygnowało i już nigdy po prostu nie wpuściło Świadków Jehowy do swoich drzwi. I te owieczki zostały uratowane. No.
Jeśli chodzi o to...
Pani Janie, przepraszam, zaraz panu pozwolę, tylko odbierzemy telefon, bo już ktoś się dobija do nas dłuższy czas. Proszę bardzo.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Niemiec. Chciałam powiedzieć, że tak się składa, bardzo z wielką ciekawością słucham waszej audycji na temat Świadków Jehowy.
Może nam się pani przedstawić?
Elżbieta z Niemiec.
Można kontynuować, pani Elżbieta.
Mam, tak się składa, że ja mam właśnie w rodzinie, no miałam, bo już w tej chwili nie mam, dwie ciocie i dwie kuzynki i jednego kuzyna, którzy należeli do Świadków Jehowy. Oni nie byli ochrzczeni, kompletnie nic. Tak się złożyło, że moje dwie ciocie zostały same i umarły w wierze Jehowy, a dwie córki i syn wrócił na łono Kościoła. Ja bardzo często tu w Niemczech spotykam się ze świadkami Jehowy. Dlaczego ja tak głęboko nie jestem zaangażowana, jak ci panowie i ojciec, ja zbywam świadków Jehowy bardzo szybciutko. Mówię im, ile razy u nich był już u was koniec świata i chodziliście na jakąś tam górę ze świecami. A drugie, pytam ich, pokażcie mi w waszej wierze, gdzie się zdarzył jakiś cud. Bo popatrzmy tylko na Jasną Górę, na Częstochowę, ile tam jest podpórek tych ludzi, którzy nie chodzili. I sprawiały się takie cuda, że ci ludzie z wiarą. Także...
Pani ma trochę kłopot, Pani Elżbieto, bo może Pani trochę podsłuchuje telewizor?
Nie, nie podsłuchuję telewizora, tylko mówię, po prostu mi wątek uleciał. I jednym słowem, świadkowie Jehowy dają mi spokój.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze coś?
Nie więcej nic, tylko chciałam powiedzieć, że ludzie, którzy nie są za bardzo z Pismem Świętym zaznajomieni, prawda, nie wiedzą, jak odeprzeć od siebie świadków Jehowy, którzy są bardzo natarczywi. Oni chcą za wszelką cenę nas przekonać do swojej wiary, ale ja już trochę, dlatego że to było w mojej rodzinie, to ja już trochę znam. I ja się nigdy nie poddam i ja nie odchodzę, bo pewnego czasu mi wkładali gazetkę do mojej skrzynki pocztowej. Więc kiedyś tego pana spotkałam i tą panią i powiedziałam, że ja sobie nie życzę, żeby mi wrzucali te pisma do skrzynki pocztowej, bo to jest nie fair. No i w tej chwili mam spokój, świadkowie Jehowy nie dzwonią do moich drzwi, bo chyba się to rozeszło, że nie warto do mnie chodzić. Serdeczne Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani Janie, proszę bardzo.
Tak, chciałem zauważyć, że doktryna świadków Jehowy jest nawet szkodliwa społecznie, moim zdaniem oczywiście. Dlaczego? Jako nauczyciel mam pewne doświadczenia. Otóż kiedyś mówiłem o armii NATO. I w pewnym momencie uczennica z rodziny świadków Jehowy wstała i, proszę pana, żadnego wojska nie powinno być. Ja mówię, ależ oczywiście, ja bym nawet w tym momencie się z tobą zgodził, ale wówczas mogłoby nie być wojska, gdyby było idealnie, gdyby nie było przestępców, gdyby nie było ludzi agresywnych, innych armii agresywnych. Natomiast w sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy, potrzebne jest wojsko. Nie. Więc dałem taki przykład. Masz siostrę. Gdyby twoją siostrę zaatakował jakiś przestępca, a zobaczyłabyś, że obok są jakieś sztachety, drągi, czy byś nie wzięła tego drąga i nie zaczęłabyś bronić swojej siostry, bo tam szczególnie chodzi o noszenie broni, o przyjmowanie broni, a ten drąg byłby, czy sztacheta, twoją bronią. Nie, nie broniłabym. A dlaczego? Co byś robiła? Uklękłabym, nie, nawet nie powiedziała uklękłabym, tylko odwróciłabym się i modliłabym się do Jehowy. A więc widać, że ta doktryna no, sprowadza po prostu ludzi na manowce. Mało tego. Jeśli przerabiałbym, powiedzmy, historię starożytną i byłaby mowa o upadku Królestwa Judzkiego. Upadek Królestwa Judzkiego był w 586 bądź 587. Natomiast Świadkowie Jehowy, dopasowując tą datę do własnych obliczeń, żeby im wyszedł 1914 rok, w którym to roku ich zdaniem Jezus Chrystus przejął panowanie w niebie, mówią, że upadek Królestwa Judzkiego był w 607 roku. Więc czy uczeń przyjmie to, co ja mówię, czy to, co rodzice mówią? Jest sprzeczność. Jeśli, powiedzmy, w Księdze Kapłańskiej jest mowa o tym, że zając przeżuwa. Świadek Jehowy odczyta to literalnie i powie, tak, zając jest przeżuwaczem i nie ma siły, żeby nauczyciel wytłumaczył, że jest inaczej, bo ten zając zostanie przeżuwaczem. I nawet jest o tym napisane w książce, którą tutaj już kolega Andrzej przedstawiał kilkakrotnie, Prowadzenie rozmów na podstawie pism, żeby ukazać, że ten zając jest przeżuwaczem, jest następujący cytat. Przeżuwa. Niektórzy krytycy długo atakowali tę wypowiedź i dopiero w XVIII wieku Anglik William Cowper zaobserwował proces przeżuwania u królików. No, żeby jeszcze to potwierdzić, jest tutaj odsyłacz do encyklopedii zoologicznej z Londynu z 1940 roku. Dlaczego nie sięgno do współczesnych ksiąg encyklopedii znajdujących się w Polsce?
A więc ten wymiar szkodliwości jest jeszcze o wiele bardziej głęboki, jeżeli weźmiemy taki problem jak transfuzji krwi, czyli zakaz ratowania życia ludzkiego przez transfuzję krwi. Wielu świadków jest potępionych, ja ich nie potępiam, bo to są również ich dramaty. Jeżeli weźmiemy na przykład to, że Organizacja Świadków Jehowy zabraniała, no dziś po prostu zdecydowanie odradza branie udziału w jakichkolwiek wyborach, zaangażowanie się w życie społeczne. Jeżeli weźmiemy na przykład od strony pedagogicznej, psychologicznej, wychowanie dziecka, które nie może śpiewać hymnu, nie może brać udziału w zawodach, nieść sztandaru, obchodzić imienin, urodzin, choinki, bo to są wszystko pogańskie wymysły, niebiblijne. Więc ja pytam, czy biblijnym zwyczajem jest używanie widelca i noża, czy może nie biblijnym. Więc tych wymiarów jest o wiele więcej. Ja nawet zastanawiam się w myśl polskiego prawa, być może to prawo teraz będzie jakieś takie sprawiedliwsze, ponieważ na przykład jeśli chodzi o służbę wojskową, świadkowie Jehowy są zwalniani z tej służby, mało tego, są zwalniani nawet ze służby zastępczej w pogotowiu czy gdziekolwiek, prawda. Natomiast ja, gdybym odmówił jako katolik służby wojskowej, a tym bardziej jeszcze zastępczej, podlegam represjom. Więc czy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej są równi i równiejsi? Więc to jest też takie wyzwanie społeczno-prawne, którym warto by się przyjrzeć organizacji. Nie po to, żeby komuś odbierać wolność, prześladować, tylko właśnie w trosce o kogoś, kto jest tak zmanipulowany, że będzie płakał, będzie przygryzał wargi, ale nie zgodzi się na transfuzję krwi dla swojego na przykład jedynego dziecka.
Jak, no nie wiem, jak z czytaniem Pisma Świętego, bo tak też jedna druga wypowiedź, że jednak no, powinniśmy bardziej jednak znać Pismo Święte, częściej po nie sięgać, nawet w seminarium pewnie jeden, drugi biblista, prawda, mówi klerykom, jeżeli chcecie przeczytać, to wystarczy kilka rozdziałów dziennie i nawet w ciągu roku, prawda, że nie stanowi to takiej, można powiedzieć, trudności, bo my nieraz jakoś tam piętrzymy, że to jest kłopot.
Jeśli chodzi o Pismo Święte, warto tutaj zwrócić uwagę na pewną rzecz. Jeśli przychodzą Świadkowie Jehowy, dość często mówią, że wasze pismo praktycznie nie różni się od naszego pisma. No różni się zdecydowanie. Otóż Pismo Święte Świadków Jehowy ma tylko 39 ksiąg protokanonicznych. Są odrzucone księgi deuterokanoniczne, które Kościół przyjmuje.
W Starym Testamencie.
W Starym Testamencie oczywiście. Mało tego, samo pojęcie autorstwa biblijnego jest bardzo tutaj ciekawe. Otóż Kościół przyjmuje, że Pismo Święte jest księgą bosko-ludzką. Natomiast Świadkowie Jehowy mówią, że autorem Pisma Świętego jest tylko i wyłącznie Bóg, który dyktował ludziom, tak jak dyktuje na przykład przedsiębiorca sekretarce. To jest nawet ujęte w książce Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Tam jest właśnie wyraźnie o tym napisane. Co to oznacza? Wszystkie rzeczy związane z literackim odbiorem Biblii muszą być odrzucone.
Dosłownie
wszystko to, co ludzkie, musi być odrzucone. Wiele. Tylko wyłącznie dosłownie się interpretuje, no to jeszcze nie otworzymy Biblii, a już się różnimy. To o co mówić?
Pismo Święte tak? Mówi wyraźnie, że nie polega ono do dowolnej interpretacji, albowiem ludzie niedouczeni będą je interpretować ku własnej zgubie.
Druga Piotra 1,20.
Tak jest.
Żadne proroctwo
dlatego
Pisma Świętego nie jest do prywatnego wyjaśniania.
Ja bym mocno podkreślił, bo mówi o Piśmie Świętym się mówi Pismo Święte, Pismo Święte. Protestanci też mówią Pismo Święte, zielonoświątkowcy Pismo Święte i czytają i rozważają i w błędzie trwają. Ja bym podkreślał Pismo Święte w duchu Kościoła katolickiego. I przy tym Piśmie Świętym koniecznie, jeżeli ktoś naprawdę naprawdę chce je zrozumieć, musi leżeć katechizm Kościoła katolickiego. Dlaczego? Jeżeli ja chcę zobaczyć, czy Biblia, co Biblia mówi o spowiedzi, o komunii, o Trójcy, o Eucharystii, ciężko mi samemu znaleźć te wszystkie fragmenty, prawda? W katechizmie ja to mam uporządkowane, mam odnośniki i tematycznie posegregowane. Dalej, to mi jakoś przynajmniej zabezpiecza mnie przed subiektywizmem i błędem. No wiele sekt, grup powstało ze wspólnot katolickich, z dowolnego interpretowania Pisma Świętego dlatego, i odrzucenia autorytetu
dziękuję
Kościoła.
Dziękuję Wam bardzo. Kończymy tą część naszego spotkania, rozmowy niedokończone. Temat, co warto wiedzieć o Świadkach Jehowy. Naszymi gośćmi byli brat Krzysztof Piekielniak, pan Andrzej Wronka, prezes Stowarzyszenia Efata, i pan Jan Ciepałowicz. Zapraszamy na 21:40 w Radiu Maria. Będziemy kontynuowali rozmowy, tak?
Bóg zapłać i szczęść Boże. Do zobaczenia.
Ja również Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.